Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do swoich uczniów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dni i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, ale wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto Słowo Pańskie. Jezus naucza o Królestwie Boga. To główny temat Jego misji. Królestwo Boga, to znaczy panowanie Boga. Tam, gdzie Bóg jest Panem, tam, gdzie ludzie uznają Jego panowanie nad sobą, tam zaczyna się zbawienie, zaczyna się przestrzeń życia na tej ziemi, przestrzeń życia pośród przestrzeni chaosu, obumierania. Jezus, nauczając o Królestwie Boga, posługuje się dzisiaj obrazem pracy rolnika. Owocowanie tej pracy przedstawia to, jak działa Bóg w tym świecie, jak ratuje ludzi, stwarzając przestrzenie życia, oazy życia pośród przestrzeni śmierci, obumierania, degradacji życia na tej ziemi. Tam, gdzie Bóg jest królem, to znaczy tam, gdzie jest uznawany za króla przez ludzi, owocowanie jest wpisane w otaczających ich świat, jak wynika z tej przypowieści. I to owocowanie jest darem dawanym człowiekowi. Człowiekowi, który uznaje królowanie Boga nad sobą, nad światem, w którym żyje. Taki człowiek jest zakorzeniony w królowaniu Boga. I wszędzie tam zaczyna się prawdziwe zbawienie, przestrzeń życia. To, co człowiek ma zrobić według tej przypowieści Jezusa o nasieniu rzucanym w ziemię, to zasiać to ziarno. A skuteczność i owocność tej aktywności to już sprawa Boga. I to jest dobra wiadomość. Czy śpi, czy czuwa, mówi Jezus w tej przypowieści, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, a ten, kto je wrzucił w ziemię, nie wie jak. Skuteczność i owocność aktywności człowieka to sprawa Boga, a zadaniem człowieka jest po prostu zasiać to ziarno. Ten motyw to istotny rys prorockiej duchowości wiary. Prorocy Starego Testamentu, ludzie, posłańcy Słowa Boga, przynosili Jego żywe mówienie w epoce, w której żyli, przez pokolenia w Izraelu biblijne. Prorok miał wykonać to, co kazał mu Bóg, czyli przynieść Jego zbawcze mówienie, Jego słowo i zasiać to słowo w sercach odbiorców. Gdy słowo to zostało zasiane, wówczas Jego skuteczność i owocność to była sprawa Boga, nie proroka. Nie mógł on mierzyć sensowności swojego życia tym, czy skutecznie uratował ludzi poprzez przyniesienie Słowa Boga, czy nie. To była sprawa między Bogiem a tymi ludźmi. A on, prorok, spełniał się w tym, że przyniósł Słowo Boga i je zasiał. Na tym polegała odpowiedzialność proroka i w jego życie. Skuteczność i owocność zleconej mu misji była sprawą Boga. I prorok musiał przekraczać siebie w tym względzie i uzyskać wolność w stosunku do skuteczności i owocności swojego działania w życiu. Miał to powierzyć Bogu. I tak stawał się naprawdę silny. Bo żadne niepowodzenia, braku doraźnej skuteczności w otaczającym go świecie nie sprawiły, że się wycofał ze swojego życia, że się do końca załamał, bo wiedział, że to jest sprawa Boga ze światem i ludźmi. A on się spełnił, gdy zgodził się Bogu być posłańcem Jego słowa dobrej wiadomości, zarówno gdy przepowiadał karanie, bo to była droga zbawienia dla grzeszników, jak i gdy przynosił słowa pocieszenia do ofiar zła. Tak Bóg powiedział Ezechielowi w czasie wygnania babilońskiego w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, kiedy powoływał go na proroka, kapłana na wygnaniu, do wygnańców zdruzgotanych, pozbawionych nadziei, patrzących na zagładę ludu Boga i świętych instytucji, zburzona Jerozolima, zniszczona świątynia. Wówczas mówił Bóg Ezechielowi: Synu człowieczy, posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach, zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też przestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A Ty, Synu Człowieczy, nie bój się ich, ani nie lękaj się ich słów. Przekażesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną. Tak się uczył prorok Ezechiel od Boga, kim ma być i jak ma się rozumieć, i jak ma działać, i w czym ma pokładać nadzieję. Jego jedynym oparciem nie byli ludzie ani cokolwiek na tym świecie, lecz jedynie zakorzenienie w posyłającym go Bogu. W tej duchowości wiary człowiek staje się niepokonany. Na prorokach Bóg pokazywał Izraelitom, jaki ma być każdy wierzący w Niego. Taką duchowość wiary ma każdy mieć, kto w Boga uwierzy i Bogu uwierzy. Ma się nie dać zatrzymać nikomu i niczemu w tym świecie, żadnemu niepowodzeniu i żadnemu oporowi, ponieważ wszystko, co robi i czym jest, nie jest jego sprawą jako wierzący, ale sprawą samego Boga. To daje wielką wolność od sukcesów w ziemskim rozumieniu, czy od niepowodzeń w ziemskim rozumieniu. Tacy ludzie nigdy się nie załamią, nie dlatego, że są silniejsi od innych sami z siebie, ale dlatego, że są silni Bogiem, który ich posyła. A oni nie mierzą wartości i sensowności swojego życia uznaniem i skutecznością wśród ludzi, lecz jedynie tym, czy stało się w nich i poprzez nich w świecie to, co Bóg chce, żeby się stało. Nie mogą się bać. Ludzi mają patrzeć na Boga, wsłuchiwać się w Niego. To nie tylko duchowość wiary proroków, to duchowość wiary każdego wierzącego. Przypowieści Jezusa w Ewangelii, skuteczność i owocność przychodzi, jak mówi Ewangelia, greckiego tekstu automate, to znaczy sama z siebie. Ziemia sama z siebie, mówi Jezus przy powieści, wydaje plon, najpierw gdzie było, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. Co to znaczy? Sama z siebie niechaotycznie wydaje ziemia owocność, lecz według porządku stwórczego Boga. Ten porządek, harmonia stworzonego świata, to znak Boga Stwórcy. Tak właśnie Bóg w opowiadaniu o stworzeniu świata w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale stwarzał świat, usuwał chaos dzień po dniu tym literackim sposobie mówienia, aż wreszcie stworzył przestrzeń życia, świat antychaosu, uporządkowany, uporządkowanych wód, świata, uporządkowanych przestrzeni. Bóg wypełnia ten świat swoim porządkiem i to jest istota Jego działalności zbawczej. Poprzez ludzi, którzy wprowadzają porządek Boga, miejsca chaosu, zła. Skuteczność i owocność takich ludzi jest zawarta w samej rzeczy stworzonej przez Boga. Tak jak tu ziemia wydaje z siebie automatę, plon, tak i w świecie będzie automatę, mówiąc językiem Ewangelii, czyli z samej rzeczy tworzyć się przestrzeń życia wokół ludzi, do których posłani przez Boga, wierzący w Niego, pójdą. To nie oni będą stwarzać tę przestrzeń, ale Bóg przez nich, jeśli wypełnią to, co Bóg im każe, w danym miejscu, w danym czasie. Skuteczność i owocność zawarta jest zatem w rzeczy stworzonej przez Boga i potrzebuje czasu. To znak uporządkowania Boga. Czas się musi wypełniać. Mówi Jezus, najpierw nasienie kiełkuje, potem rośnie, wydaje źdźbło, kłos, a potem pełne ziarno. Potrzeba czasu. To czas Boga, czas wzrastania i wypełniania się czasu wszystkich rzeczy, każdego ludzkiego działania, które jest zakorzenione w Bogu, inspirowane przez Niego, uduchowione przez Niego. I wreszcie powstaje pełne ziarno, patrząc na obraz tej przypowieści. Pełne ziarno oznacza, że może się zacząć ten cykl zbawiania ponownie, od nowa. Nowe ziarno może być znowu rzucone w ziemię przez kolejne pokolenie i tak w historii świata powtarza się zbawienie Boga, gdy wypełnia się czas. To jest dobra wiadomość dla ludzi Boga. I dla nas, tej Ewangelii. Jezus mówi jeszcze dalej drugą przypowieść. Z czym porównamy Królestwo Boga? W jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest jak ziarnko gorczycy, najmniejsze wśród nasion na ziemi, ale siane wyrasta, staje się większe od innych jarzyn. W tej drugiej przypowieści, która ma przybliżyć, jak działa Bóg, jak spełnia się Jego panowanie w tym świecie, jak dokonuje się zbawienie, Jezus kładzie akcent na nadzwyczajnej mocy witalnej ziarna. Nie wielkość początkowa, lecz moc złożona w tym ziarnie przez Stwórcę jest decydująca o wzroście i owocności życia. Jeśli to ziarno Boga, to może się wydawać najmniejsze i najsłabsze pośród wszystkich innych na ziemi, ale jednak jest najmocniejsze i będzie miało największą owocność. Co decyduje o wzroście i owocności życia? Nie wielkość ziarna w ziemskim rozumieniu, ale moc złożona w nim przez Stwórcę. To wielkość życia w człowieku decyduje o jego wielkości. Nie jego pozycja społeczna, nie jego kształt, nie jego wyposażenie, ale wielkość żywotności w człowieku. Wielkość życia, która w danym człowieku jest, decyduje o jego wielkości. Wielkość życia jest kryterium wielkości człowieka, a ta wielkość życia pochodzi od Boga. Tak należy oceniać ludzi i siebie. Po wielkości życia, którą Bóg składa w człowieku, tak jak w tym najmniejszym ziarnie przypowieści. Źródłem tej wielkości jest zakorzenienie przez wiarę w Bogu, w Jego królowaniu. I wtedy najmniejsze staje się najmocniejsze i będzie najbardziej owocne i będzie owocne na zawsze, kiedy wszystko przeminie. Stąd trzeba, patrząc na siebie, pozbyć się kompleksów niższości, nie porównywać się z tym światem i w tym świecie, ale jedynie porównywać się z Bogiem, z wielkością żywotności, którą złożył w nas. To kryterium naszej oceny własnej wartości. Tego uczy Jezus, mówiąc o królowaniu Boga. O tym chce przekonać swoim uczniów, którzy przecież byli nieznaczący, prowincjusze z Galilei. I jak przemienili świat, nie tylko Izrael. Ta cała elita Jerozolimy jest tylko wspomnieniem w historii. A oni, uczniowie Jezusa, prości ludzie z prowincji, stali się wielkimi roślinami świata, które Bóg rozwinął tak, że wszelkie ptaki świata, zarówno w ich epoce, jak i w każdej następnej, mogły znaleźć miejsce do życia. Ewangelii, którą głosili, to pokazało się po zmartwychwstaniu Chrystusa, jak z tych niepozornych, najmniejszych nasion uczniów Jezusa z Galilei uczynił Bóg nasiona, które w czasie wyrosły na największe rośliny, porównując się z największymi wówczas. Jezus kończy tę Ewangelię w przypowieściach, kończy to uwagą. W wielu takich przypowieściach głosił im nauka, mówi ewangelista, o ile mogli rozumieć. Dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach? Ponieważ mówił o świecie transcendentnym, używając tego obcego słowa. To znaczy o świecie, który jest zupełnie inny od ziemskiego. O świecie radykalnie innym od tego, w którym żyjemy na tej ziemi, od czasoprzestrzeni. Ten inny świat to świat duchowy, świat bez czasu i przestrzeni, który istnieje zawsze i będzie istnieć i my w nim. Ten wieczny świat, który jest tu już, przenika przemijalną ziemską rzeczywistość, może być po ludzku zrozumiany jedynie przez podobieństwo, bo nie mamy języka bezpośredniego, żeby o nim mówić i Bóg też go nie ma. Dla nas ma nasz język ziemski, czasoprzestrzenny. Stąd używa Jezus w przypowieściach doświadczeń ziemskich, aby użyć ich jako obrazu świata, który nie przemija. Świata, który powinien być i rozwijać się w Jego uczniach dzień po dniu, godzina po godzinie. A to wyraża panowanie Boga w tym świecie. To panowanie dokonuje się przez panowanie Ducha nad mocami tego świata, mocami zarówno ożywionych, jak i nieożywionych stworzeń Boga. Jaka jest konkluzja tego nauczania dzisiejszej Ewangelii? Gdy Królestwo Boga się rozpocznie, nie może być już zatrzymane, wypełni się aż do końca i ostatecznie zwycięży. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa z ostatniego spotkania w Ewangelii Jana przed Jego męką i śmiercią z uczniami. 13 rozdziale. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Do końca. Czas pracuje dla Boga, jeśli nasienie zostało wrzucone w ziemię. Głoszenie Ewangelii przez Jezusa to było nasienie, którego już nikt nie jest w stanie zatrzymać. Ale w każdym pokoleniu, w czasie, gdy Jezus to czynił, jak i w czasach proroków, znajdowali się ciągle ci, którzy walczyli z Bogiem i z Jego nasieniem, z nasieniem Jego słowa i chcieli wydrzeć Mu panowanie nad światem i ludźmi. To nieracjonalność i głupota, ponieważ z natury rzeczy jest to akcja niemożliwa. Pokazuje to dobitnie między innymi Księga Psalmów i pierwsze dwa psalmy, pierwszy i drugi, gdzie jest mowa o walce z Bogiem i z Jego ludźmi, która to walka jest po prostu głupia. I ta nieracjonalność niewiary, nieprzyjmowania Boga, Stwórcy i Zbawcy, bez przerwy głosili prorocy. I Jezus w Ewangelii głosił swoim uczniom, wiara to najwyższa racjonalność, bo to uznanie rzeczywistości, która nigdy nie przeminie, rzeczywistości królowania Boga. Przez wiarę Ziarno mocy Boga pada na tę ziemię, wszędzie, gdzie człowiek wierzy w Boga. I tak rozpoczyna swój zwycięski marsz. W każdym miejscu tego świata i w każdej epoce jego historii, aż do ostatecznego zwycięskiego spełnienia. W swoim nauczaniu Jezus zachęca dzisiaj przez te przypowieści także do śmiałości i odwagi wiary, aby postawić wszystko na to, co chce Bóg i na Jego moc. Jezus przekonuje swoich uczniów, że gdyby mieli wiarę choćby tak małą jak ziarnko gorczycy, mogliby dokonywać przemiany ludzkich serc przez Ewangelię. W Ewangelii według świętego Mateusza w 17 rozdziale Jezus mówi im o tej wierze. Powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, jak to nasienie w dzisiejszej przypowieści, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. Nic nie będzie dla was niemożliwe. A w Ewangelii według świętego Marka w 11 rozdziale apeluje do uczniów. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego mówię wam, wszystko, co prosicie w modlitwie, stanie się wam. Wierzcie tylko, że otrzymacie. Uwierzmy w skuteczność i owocność Boga w nas i przez nas. Dzień w dzień i godzina po godzinie. Uwierzmy i doświadczmy spełnienia się naszego życia.